Sponsorem audycji jest korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Żużel dziś w ostatniej prostej. Tenis stołowy, wioślarstwo, kajakarstwo i gdzieś tam jeszcze zajrzymy, a do siatkówki na przykład. Ale oczywiście. Zaczniemy od żużla, bo żużlowcy moich Bermudów Stali Gorzów odjechali. Zaległy mecz z włókniarzem Częstochowa, no i go przegrali. Jest to pierwsza, druga porażka w sezonie, a pierwsza u siebie. 44-46, ciekawy mecz, trochę zwrotów akcji, mijanek, zaskoczeń, też o tych zaskoczeniach powiemy. No i finalnie to włókniarz cieszy się ze zwycięstwa, a w ekipie stalowców lekka konsternacja. Tym razem liderem, można powiedzieć, żółto-niebieskich był Martin Waculik. Słowak zdobył 12 punktów, ale jak usłyszymy, nie był do końca też ze swojego występu zadowolony.
No niestety przegraliśmy to spotkanie, oczywiście nastawienie było zupełnie inne i ciężko mi teraz tak tutaj na świeżo znaleźć jakieś słowa, bo po porażce no jest zawsze smutno, tak? Oczywiście, no mówię, ten wynik chciałbym, żeby był inny. Co mogę powiedzieć? Na pewno się postaramy, żeby następny mecz był już dużo lepszy w naszym wykonaniu. Osobiście też za siebie nie byłem do końca zadowolony z mojego występu, bo lepsze biegi przeplątałem z biegami, gdzie naprawdę czułem się bardzo wolny i to nie chcę, żeby mi się zdarzało. Z drugiej strony jestem zadowolony z tego, że udało mi się rozwiązać problem, który miał ostatnie dwa mecze wyjazdowe, czyli w meczu we Wrocławiu i w meczu w Zielonej Górze, kiedy po prostu już rozwiązałem ten problem, który był, także z tego powodu się cieszę. I mówię, zmotywowani, żeby kolejne mecze były dobre.
Ten deszcz wam mieszał do końca, bo jeszcze były opady przed nominowanymi.
Oczywiście nie jest to przyjemne, kiedy co bieg są inne warunki pogodowe, kiedy raz masz słońce, później masz chmury, później masz ciężkie opady deszczu, później masz lekkie opady deszczu. Naprawdę mieliśmy tutaj 4-roczne pory, tylko jeszcze śniegu brakowało. Ale to nie jest, to ja nie szukam tutaj jakby przyczyny w tym, tak? To dla Częstochowy tak samo padało jak dla nas, ale niestety, no, oczywiście teda, widocznie mi też nawet to przeszkadzało trochę, bo człowiek, mówię, tu trenuje na to, że przy normalnych warunkach i kiedy co to jest coś innego, to jest ciężkie, tak? Także, ale mówię,
kwestia podejmowania decyzji po prostu.
Tak. Od razu bach i z wiarą, że będzie okej. Okay.
No nie było jednak okej, jak słyszymy od Martina Waculika. 9 punktów z jednym bonusem zdobył Bartosz Zmarzlik. 3, 2, 1, 0, 3, no 1 i 0, choć jeden z bonusem. No to nie zdarza się Bartoszowi Zmarzlikowi, zwłaszcza na stadionie imienia Edwarda Jancarza zbyt często. Z Bartoszem Zmarzlikiem po meczu rozmawiał Daniel Rutkowski.
Bartosz Zmarzlik, Bartosz, pamiętam, jak po serii zwycięstw mówiłeś do kibiców: uważajcie, bo może się zdarzyć słabszy dzień i no i co, i dzisiaj się przydarzył. Ciężko było dzisiaj, ale pasjonujący mecz z drugiej strony.
No w sumie tak, tak jak mówiłem, że nigdy nie ma co popadać w hura optymizm, bo zawsze dziś się zdarzają jakieś gorsze momenty. No myślę, że trzeba po prostu zapomnieć o tym jak najszybciej. No. Nie ma co się też, że tak powiem, ja nie jestem, nie lubię takiego mazania czy narzekania. Po prostu słabo pojechaliśmy, jako drużyna, ja również, ale na pewno nie załamujemy rąk. Może to dużo agresji w nas pobudzi. Pojedziemy lepsze przyszłe spotkania.
Widzę po Twoich oczach, chciałbyś jeszcze raz ten mecz pojechać, co?
No bo najbardziej irytujące rzeczy są takie, gdy starasz się naprawdę i rozmyślasz o tym wszystkim i masz zaplanowane, a po prostu czasem coś ci nie wychodzi poprzez jakieś takie rzeczy, na które nie masz wpływu i tyle, ale trzeba pracować w takim żużlu.
Ostatni wyścig na całkiem innej maszynie, prawda? Pojechałaś?
Generalnie dzisiaj pojechałem 5 biegów na 3 motorach, więc 4 biegi na zmianę jechałem jednym, drugim i cały czas mi czegoś brakowało. I na 14 zmieniłem ponownie motor i w końcu poczułem te obroty, to wszystko. Kwestia deregulowania może, ale właśnie gdzieś tam pogubiłem to wszystko, żeby odpowiednio trafić od początku sportu.
Ale trzeba przyznać na koniec, że Częstochowa pojechała dzisiaj idealnie, tip-top, prawda?
No dokładnie, wszyscy zapunktowali. Gratulacje dla nich. Każdy chce punkty zdobywać i to jest sport.
Ale jak patrzymy, nasza mała różnica między wami, to w Częstochowie jest szansa na bonus.
Szansa jest zawsze, a jak będzie, to zobaczymy.
8 punktów z dwoma bonusami Anders Thompson, 7 Szymon Woźniak, 7 Wiktor Jasiński, który chyba jako jeden z nielicznych, no nie jako nielicznych, a może nawet i jedyny, może być zadowolony z tego występu, a Wiktora Jasińskiego zagaił Ryszard Rachlewicz.
Czuję się dobrze na motocyklu, a to wiem, że zawsze będzie procentowało, jeśli czuję komfort na motocyklu w czasie jazdy. Mam maraton od dwóch tygodni, jeszcze się nie skończył, więc było bardzo dużo jazdy, bardzo dobrze zaprezentowała, dobrze to wykorzystałem. Dzisiaj są z tego wyniki, 7 punktów w Ekstralidze, bardzo fajny wynik, mój rekord, więc jestem zadowolony.
No jesteś jedynym zawodnikiem, który pokonał Kubę Miśkowiaka. Tak jak zapowiadałeś, zrewanżujesz mu się za przegraną w Bydgoszczy.
Dokładnie, to był mój cel przed tymi zawodami, wykonałem go w 100%, nawet 200%, bo tam przychodzą potem znowu trójeczkę, więc naprawdę super. Odegrałem się za srebrny kask, ale co, no potem jechaliśmy razem jeszcze bieg, zmieniłem troszkę ustawienia, poszedłem w ogóle w złą stronę, przeszedłem zerówkę, ale wiem, co źle zrobiłem i wiem, jak to poprawić, więc nie załamujemy się i jedziemy w piątek następny mecz.
No byłem zaskoczony właśnie tym ostatnim miejscem, a jeszcze jak mi powiedziałeś, że dokonałeś zmiana, przecież między jednym wyścigiem a drugim upłynęło zaledwie 2 czy 3 minuty. To po co zmieniać?
Zmieniłem po to, bo mi zabrakło opon już. Miałem tylko 2 lasy dzisiaj, 2 tureckie opony, którym zaczynałem zawody. Przejechałem 4 biegi i to był akurat chyba 4 wyjazd. I założyłem nowego Mitasa i po prostu się nie sprawdził tutaj na dzisiejszych warunkach, więc to była ta niechciana, a potrzebna zmiana, więc to stąd ta zerówka.
Wiktor Jasiński mówił o maratonie, bo za chwilę zaczyna się piąta runda drużynowych mistrzostw Polski juniorów w Zielonej Górze, no i tam w pierwszym wyścigu jedzie Wiktor Jasiński. 1 punkt w spotkaniu z włókniarzem Rafał Karczmarz, bez punktu tym razem Kamil Nowacki, nie pojechał z podósemki Markus Birkemose. A my jeszcze podsumujemy sobie ten mecz. A i oczywiście jeszcze wspomniany Jakub Miśkowiak, bohater w zespole gości, 14 punktów młodzieżowca. No mieć młodzieżowca bardzo dobrze punktującego to jest ogromny handicap, bo można przecież rezerwą zwykłą załatać dziurę, a taką dziurą w składzie, czyli nie dającym punktów, był Jonas Jeppesen w składzie włókniarza Częstochowa, 10 Kacper Woryna, 9 Fredrik Lindgren, 6 Leon Madsen, 5 Mateusz Świdnicki, który pokonał m.in. Bartosza z Marzlika, 2 punkty Bartosz Smektał, a tak wyglądał dorobek ekipy gości, a my jeszcze mecz podsumowujemy z trenerem Stali Stanisławem Chomskim.
Boli, bardzo boli, zwłaszcza u siebie jak się przegrywa, z rywalem, który też ma aspiracje walki o medale, no, potwierdził swoją moc, no co zrobić, no. Trudno skomentować tak mecz, że no, biegi, które się liczyło, że będą wygrywane, są przegrywane, zawodnik, który mówi o Wiktorze, no jest stawiany, liczy się na jakiś punkt, on wygrywa, kolega mocniejszy z pary przegrywa, no widać tak jest, no z drugiej strony też Świdnicki, jeden bieg, ale wygrywa i to bardzo ważny, no, trochę błędów na trasie popełnionych, nie wiem czy brak czucia tego też, no trudno mi w tej chwili na gorąco ocenić, ale wydaje mi się, że no mecz błędów, no i tak patrząc matematycznie 14 i 5, 19 punktów młodzieżowców częstochowskich, 7 naszych, można za kwintesencję oddać. Poza tym, no co, jest tak zbudowany u nas skład w tym momencie, że jest 4 liderów, którzy jeżeli się nie potykają i ktoś dorzuci z tej formacji U24 czy młodzieżowców punkty, to te mecze są wygrywane. Jeżeli no, gdzieś się ten jeden z filarów czy drugi potyka, to są problemy.
Mówiąc wprost, Teor do końca nie był dzisiaj waszym atutem, no po startach choćby to było widać, tak?
No, trudno powiedzieć, czy atutem, czy nie atutem, no... Tak wyreżyserowała pogoda, taki był rygor przygotowania toru i to mówiliśmy się, próbowaliśmy się na to nastawiać, ale wiadomo, trening jest treningiem, mecze są meczami. Myślę, że też i ze startami to tak było pół na pół, można powiedzieć. Były starty wygrane, dziś niepotrzebnie, na szeroką się odjechało, tak no. Trudno powiedzieć. No, jeżeli ma się takiego zawodnika jak Kuba Miśkowiak, a kiedyś taką rolę spełnił Bartek Zmarzlik, no to się łatwiej prowadzi drużynę. No i w końcu zaskoczył ten, który do tej pory nie spełnił oczekiwań. Mówię o Kacprze Worynie, przesiał w 15 biegu, jechał dzisiaj doskonale. I tu ta taktyka zatrzymania Madsena przez Marzlika w jakiś sposób przyniosła efekt, bo było 2-1 dla Bartka, ale nie na tych pozycjach, można by było powiedzieć. No, tu Bartka akurat za bardzo nie miał kto wyręczyć, jeżeli mu nie szło, no, a tam akurat w drużynie częstochowskiej był zmiennik.
Jeżeli chodzi o bieg 15, układ pól, co zdecydowało o takim układzie pól Martina i Szymona?
No tak, tak się dogadali, no na co jakby ten woźniak poszedł na pierwsze pole, to byłoby lepiej. To jest tylko takie gdybanie, no była taka taktyka. Martin miał wygrać start i czekać, coś rozprowadzić, no, ale no nie było Szymona wtedy, no także to moim zdaniem to jest takie, no łabędzi śpiew teraz.
W 14 biegu rozważał pan rezerwę taktyczną, czy nie było tematu?
Kogo?
No w ogóle.
Kogo za kogo?
Na Thompsona na przykład.
A Thompson, który przyjechał?
No, przyjechał drugi, ale był przed. Czy...
Ale kto miał pojechać?
Martin Wasulik.
A jak pojechał po przednim biegu?
Nie, najlepiej, ale z innego pola.
No to niech panowie, każde pole jadą, no z każdego pola, a Lindner z którego pola jechał w 14 biegu? W 15.
Ja się pytam, jak pan rozważał, czy była pewność tej decyzji? Decyzja oczywiście okazała się słuszna.
Pewność tej decyzji, bo nie na jednym meczu się kończy, no kończą się zawody. To akurat ten bieg spełnił rolę, no ale 15, no, jeżeli cały mecz się jedzie na styku, wygrywa, później się remisuje, w drugiej fazie się przegrywa, no to się nie wygrywa i nie przegrywa jednym wyścigiem.
Ostatnia sprawa, Wiktor Jasiński się nam tu rozkręca powoli.
Bardzo się cieszymy, mówiłem, że jeszcze z niego będzie pociecha. To już mówiłem we Wrocławiu, że z naszymi młodzieżowcami nie będzie tak źle. No, szkoda tego biegu juniorskiego teraz, patrząc na przekrój meczu, że te 5-1, gdyby było dowiezione, to wynik byłby odwrotny, ale to jest tylko gdybanie.
Tylko gdybanie, powiedział trener Chomski, no bo wynik jest jaki jest. Kolejny mecz już w piątek 28 maja o 20:30. Moje Bermudy Stal Gorzów kontra Apator Toruń. Oczywiście relacja na naszej antenie, a w ostatniej prostej zostaniemy przy moich Bermudach, ale chodzi o inny klub.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Moje Bermudy Stal Gorzów porażka, moje Bermudy Gorzowia zwycięstwo. Nasi tenisiści stołowi rozegrali ostatnią kolejkę pierwszej ligi. Było już praktycznie wiadomo przed meczem, że nie uda się wskoczyć na pierwsze miejsce, bowiem w piątek w zaległym meczu Morliny Ostróda pokonały rezerwy de Korglasu Działdowo 7-3. Owszem, w sobotę w zasadniczej kolejce, przepraszam bardzo, grali tenisiści stołowi Morlin z Pogonią Mogilną, ale byli w tym meczu absolutnie zdecydowanym faworytem, nikt się nie łudził, że tu coś się zmieni, więc Morliny regularny w tej co tu się dzisiaj dzieje? Przepraszam bardzo.
Wybierasz trudne słowa, całkowicie niepotrzebnie.
Chciałem się poprawić. Regularnej kolejce wygrali 9-1. I no wiadomo było, że Gorzowia, no nawet jeżeli wygrała oczywiście z ZKS-em 2 Zielona Góra 7-3, to nie wskoczy na pierwsze miejsce, bo będzie miała gorszy bilans od ekipy z Ostródy. Gorzowianie zagrają w barażach, no ale właśnie, tutaj była kwestia tego pierwszego i drugiego miejsca. Dlaczego? Bo z pierwszego miejsca w grupie południowej do baraży przystępuje duży faworyt, zespół, który tam praktycznie przewalcował całą ligę, tylko jeden remis, żadnej porażki, Orlicz Global Pharma Suchedniów. Tam zresztą występuje dwóch byłych zawodników, Warty Kostrzyn, Daniel Bąk i Jakub Perek. Natomiast była realna szansa powalczyć jak równy z równym z ekipą z Olesna, która zajęła drugie miejsce. No ale Gorzowia nie jest absolutnie na straconej pozycji z ekipą z Suchedniowa, no ale wszyscy zawodnicy naszego zespołu będą musieli się wznieść na wyżyny możliwości. Po zakończeniu spotkania w Zielonej Górze z kapitanem Gorzowi Radosławem Żabskim właśnie w kontekście już minionego sezonu zasadniczego i zbliżających się baraży, których termin nie jest jeszcze znany. Krystian Machalica rozmawiał właśnie z kapitanem Gorzowi Radosławem Żabskim.
Drugie miejsce po sezonie to jest dobra pozycja?
Czy patrząc po przebiegu całego sezonu, uważam, że to jest taka nagroda i ten występ w mimo wszystko drugie, nie pierwsze, ale ex aequo z pierwszą drużyną. Jest to bardzo pozytywny aspekt tego sezonu. W normalnym składzie myślę, że byśmy walczyli o te drugie miejsce, ale raczej byśmy go nie zajęli. Byśmy skończyli na czwartym, piątym miejscu, wzmocnieni Jackiem Nowokuńskim i naprawdę dobrymi meczami u siebie, zwycięstwami z każdą drużyną z czołówki. Dzięki temu wskoczyliśmy na ex aequo pierwsze miejsce. No i tak do tej pory zostało, czyli uważam, że nagroda duża, występ w barażach i takie, patrząc na mnie, na Jacka, takich już troszeczkę weteranów, to naprawdę fajna możliwość znowu zagrania o wysoką stawkę, czyli awans do Superligi.
I o ten awans będzie bardzo trudno, bo w tych barażach faworytem no nie będziecie, gracie z liderem grupy południowej.
Tak, no tutaj jest drużyna Suchedniowa, to jest zdecydowany faworyt całych rozgrywek, zaledwie w całych rozgrywkach jeden remis, jeden zgubiony punkt z drugą drużyną, a tak same zwycięstwa, pewne zwycięstwa tam po 8-2, 9-1, 10-0. Dlatego oni zdecydowanie będą faworytem, mają dwóch zawodników na poziomie ekstraklasy, można powiedzieć, dwóch zawodników bardzo dobrych na poziomie pierwszej ligi. Dlatego myślę, że tutaj będzie oni zdecydowanym faworytem. My mamy tak około 25-30% szans. Natomiast to jest sport, zagramy pierwszy mecz u siebie, będziemy dawać siebie wszystko i mówię, no to są mecze o stawkę, różnie może się potoczyć, jakaś kontuzja, nie kontuzja, dlatego trzeba być skupionym, przygotowanym jak najlepiej, a co wyjdzie na stole, to czas pokaże.
Wszystkie siły na pokład, jeśli chodzi o ten pojedynek barażowy.
Tak, no dzisiaj nie zagrał z nami Jacek Nowokuński, który nas wzmocnił w drugiej części sezonu, natomiast już na pewno na barażach wystąpi, teraz no, w tym tygodniu się przygotowuje do swojego wesela, czyli sprawa oczywista, tym bardziej, że mecz tak naprawdę był bez znaczenia dla układu tabeli, no i myślę, że jako już współmałżonek nowy, świeży nowożeniec będzie w gazie i na baraże będziemy dawać siebie wszystko.
Szkoda tych meczów z Morlinami Ostrudy, że nie udało się przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść, wtedy bylibyście pierwsi, baraże wyglądałyby trochę inaczej.
Znaczy tutaj bym nie szukał punktów, to jest sport, przegrana 7-3, wygrana 6-4, bardzo minimalnie, wszystkie mecze zacięte, u nich mieliśmy 3-3, zakończyło się 3-7, u nas szliśmy równo i dobrze, że nawet wygraliśmy, bo możliwe, że bliżej był remis niż zwycięstwo, możliwe też było wyższe zwycięstwo. Natomiast bardziej bym, jeżeli miał coś szukać, to każdy w sobie może znaleźć, że mógł tu nie przegrać, ciężko teraz podsumowywać. Szkoda, że wyszło właśnie te drugie miejsce, natomiast mówię, to jest raczej nagroda, nie mamy patrzeć, że mogło być lepiej. No i szkoda przede wszystkim meczu, uważam, wyjazdowego w Toruniu, bo na przykład w Rumi mogliśmy również przegrać, mocna drużyna, natomiast w Toruniu raczej byliśmy faworytami i tu się naprawdę nadzialiśmy, różnice sprzętowe, nieprzygotowani pojechaliśmy. No i teraz patrząc z perspektywy sezonu, jeden nawet punkcik tam by dał nam pierwsze miejsce, czyli, ale tak wydaje mi się, że inne zespoły mogą również tak powiedzieć, czyli to jest cały sezon, jest 18 meczy i nie ma co szukać tak naprawdę winnych, bo oczywiście trzeba wyciągać wnioski, ale nie ma też co wieszać trupów.
Czyli na koniec takie detale troszeczkę decydowały o tym, kto choćby w barażach teraz będzie, na jakiej pozycji grał.
Tak, no bardzo duże detale, natomiast patrząc po 15 kolejkach, 16, tak jak mieliśmy 5-6 kolejek do końca i graliśmy z pierwszą, drugą, trzecią, czwartą drużyną po kolei, taki cykl mieliśmy spotkań każdy u siebie, no tak naprawdę prawdopodobieństwo, że wejdziemy do tych baraży, to moim zdaniem to było 15%. Wygraliśmy wszystkie mecze, te 4 z rzędu, po 6-4 z każdą drużyną i dzięki temu właśnie jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Dlatego patrzmy bardziej z tego, co wyciągnęliśmy, że wyciągnęliśmy najwięcej, jak mogliśmy w drugiej rundzie. Pierwszą oczywiście mniej, ale to mówię, to jest bardzo dobry wynik. Nawet nikt się nie spodziewał w klubie. Była możliwość, zawalczyliśmy, jesteśmy. A że jesteśmy drudzy, to szczerze mówiąc przed drugą rundę, przed wzmocnieniem Jacka, jak było 15%, że wejdziemy do baraży, to że zajmiemy pierwsze miejsce, to było zaledwie 5%, patrząc po tym. Dlatego to na to nie ma co patrzeć, że jesteśmy drudzy. Fajnie, że się udało wejść, mówię, a sport swoje pokaże.
No to przed Wami teraz dwie możliwości. Dobra, czyli awans do Lotto Superligi. Zła, choć no nie jest tragiczna, pozostanie w pierwszej lidze, jak kadrowo to może wyglądać? Czy te dwa zespoły będą się różniły?
Znaczy generalnie myślę, że W tej chwili już jest skład zamknięty teoretycznie na pierwszą ligę. To, co wspomnieliśmy, ten mecz barażowy, to jest taki plusik na zakończenie sezonu. I raczej w tym samym składzie byśmy grali w klasie, w Superlidze, czyli raczej było ciężko utrzymanie, chociaż gdyby nie było Azjatów za dużo, to myślę, że niektóre mecze byśmy powalczyli i spokojnie w tej grupie spadkowej można by urywać punkty. Natomiast patrząc tak, no to mówię, to baraże to jest jakby bardzo dobra ocena. Superliga to już w ogóle było nadprogram, a po prostu dlatego uważam, że w tym sezonie drużynie należy się piątka i swoje już zrobiliśmy. To co więcej to jest plus, źle nie będzie i tak, i tak.
A więc czekamy na te baraże. Sympatycznie by było wrócić do Superligi po tylu latach od 2013 roku. Gorzowi tam nie było, a po wiadomościach im będzie o imprezach międzynarodowych z udziałem naszych zawodników.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Puchar świata w kajakarstwie, puchar świata w wieślarstwie. Takie mieliśmy imprezy w ten weekend z udziałem naszych gorzowskich nadziei olimpijskich. Zaczniemy od kajakarstwa. W rosyjskim Barnau był Wiktor Głazunow, który ostatecznie w C1 na 1000 zajął czwarte miejsce. O tam bardzo mocno pokazał się José Ramón Córdova, Kubańczyk. Drugi zresztą był jego rodak, a trzeci reprezentant Włoch Carlo Tacchini, z którym Głazunow przegrał bardzo, bardzo minimalnie. Jak ocenia Wiktor Głazunow? Pozytywnie ten występ, ale z lekkim niedosytem. Posłuchajmy, rozmawialiśmy z nim po finale.
Pozytywny, choć gdzieś tak nie ukrywam, że liczyliśmy tutaj na ten medal. Także pozytywny, troszkę zabrakło, ale nie możemy się na razie do niczego przyczepić. Czy tak bardzo.
No właśnie, jak to tam wyglądało, bo ty trochę ten finisz włączyłeś i już chyba prawie miałeś Włocha. Jak to z twoich odczuć?
tam już na finiszu za wszystkie pieniądze leciałem, także na dzień dzisiejszy szybciej bym nie pojechał. Ale co zabrakło. Jednak Włoch tutaj odparł troszeczkę ten atak i ten dziubek był z przodu. No, tak czasem bywa. Ja go w ogóle nie widziałem. Jedyne co usłyszałem od komentatora, który relacjonował bieg, że tutaj jest walka o trzecie miejsce dosyć mocna i to na dzióbki się rozstrzygnie, także to mi trochę dodało siły, jeszcze bardziej próbowałem, ale niestety zabrakło.
No i Kubańczycy też, zwłaszcza zwycięzca pokazał moc dużą, tak? To więc nie był to słabo obsadzony finał i w ogóle konkurencja, tak?
Gdzie, jeżeli chodzi o kubańskiego kanoistę, to nie zostawił po nas suchej nitki w tym biegu. Widać, że naprawdę dał fenomenalny bieg i udało mu się dojechać do końca. Coś tam sądziłem, że jeszcze tam gdzieś na końcu spuchnie, ale naprawdę twardy zawodnik i dojechał do tego końca, nie? No, a reszta czołówki była jak najbardziej w zasięgu, nie?
No i co teraz? Przygotowania dalej? Jak Mistrzostwa Europy? Jaki jest w ogóle plan pod kątem Mistrzostw Europy?
No tak, teraz w poniedziałek wracamy do Polski i od razu zjeżdżam do Wałcza i na Mistrzostwach Europy planujemy start na C2. 1000 metrów z Tomaszem Barniakiem.
Tylko C2, tak?
Tak, tylko C2.
Tyle Wiktor Głazunow, natomiast w Lucernie w Szwajcarii był wieślarski Puchar Świata, tam czwórka Besterniczki w składzie z Olgą Michałkiewicz zajęła trzecie miejsce, wygrały Holenderki, drugie były Brytyjki, trzecie Rumunki. Straty dość spore, ale Olga Michałkiewicz mówiła nam po finale, że widzi też powody do optymizmu.
Może najpierw powiem, dlaczego niestety, bo no czwarte miejsce dla sportowca nigdy nie jest dobrym miejscem, to jest tuż za podium. Nastawiałyśmy się tutaj na walkę o medal, bo po przedbiegu wiedziałyśmy, że mamy na to realne szanse. Niestety, dlatego że początek tego sezonu dla nas nie był za dobry, Mistrzostwa Europy nie były w naszym wykonaniu, powiem szczerze, dobrze oceniane i przez nas, i przez trenerów, nie byłyśmy za bardzo gotowe w tym czasie na wyścigi. Teraz przygotowaliśmy się troszeczkę inaczej i te przygotowania przyniosły bardzo dobry rezultat, bo przedbieg popłynęłyśmy naprawdę bardzo dobrze. Miałyśmy wprowadzić małe poprawki, które miały nas przybliżyć troszeczkę do medalu. Niestety dużo nam zabrakło. Rywalki też zostawiły odrobinę więcej siły i tak jakby dały też znacznie więcej niż przed biegu. Ja uważam, że to jeden i drugi wyścig bardzo dużo wniesie w przygotowanie dnia do igrzysk, bo tutaj musimy zbierać bardzo dużo doświadczenia i warunki były tak zmienne tutaj w tym torze, że nie mogłyśmy aż uwierzyć. Ruszyłyśmy z wiatrem, po 500-ce zaczęło wiać w plecy, później gdzieś był wiatr boczny. Trochę się wahałyśmy z ustawieniem wioseł, ale myślę, że wszystko można naprawdę pozytywnie ocenić. Tak czy siak, chcemy pływać znacznie szybciej, bo 10 sekund do Holenderek to jest bardzo dużo. Liczyłyśmy na to, że ta różnica między nami będzie dużo mniejsza, ale plus jest tego wszystkiego taki, że my dopiero zaczynamy się rozpędzać i zaczynamy szybko pływać, zaczynamy czuć, że ta łódka jest rozpędzana coraz lepiej i że łapiemy tą prędkość torową. I tego szukałyśmy od początku sezonu i odważnie powiem tutaj, że poniekąd to znalazłyśmy. Teraz musimy jeszcze bardziej poszukać prędkości i trochę lepszej jazdy, ale wiem, że jesteśmy na dobrej drodze.
Jeszcze jaki plan dalej, bo jeszcze jeden Puchar Świata jest, tak?
Tak, my generalnie mamy taką przypadłość bardzo dziwną, jeżeli chodzi o wyślarzy, bo my im mniej pływamy i im więcej się dzieje, tym lepiej pływamy. Po prostu nie mamy czasu tak jakby rozczulać się za bardzo nad tą jazdą, tylko koncentrujemy się na najważniejszych elementach i wsiadamy do łodzi i wychodzi to najlepiej. Więc dla nas jest bardzo ciekawy teraz moment, bo przychodzi wyjazd do Sabaudii na Puchar Świata. Będziemy tylko 4 dni w Wałczu. Meldujemy się tam i od wtorku pływamy. To będzie wtorek, środa, czwartek, piątek już starty. Więc jesteśmy podekscytowane tym, jaki będzie bieg wydarzeń przez najbliższe 2 tygodnie. I czekamy na te starty, bo chcemy popłynąć dużo lepiej niż tutaj. I tak jakby wyciągnąć lekcję z tych wyścigów. Wydaje mi się, że to będzie teraz fajny czas dla nas. Ostatni, to już ostatni sprawdzian, bo teraz mamy drugi Puchar Świata, trzeci Puchar Świata będzie ostatnim sprawdzianem i no i jedziemy na igrzyska, więc czekamy na ten czas. Jesteśmy głodne ścigania i głodne tej prędkości, więc mam nadzieję, że będzie dobrze.
Tyle Olga, Michałkiewicz też oczywiście mamy nadzieję, że będzie dobrze. A na międzynarodową imprezę najprawdopodobniej wszystko na to wskazuje wybierze się Łukasz Żok, bo 200-metrowiec za LKS-a JP Gorzów na Akademickich Mistrzostwach Polski zajął 2. miejsce, ale co ważniejsze, jeszcze pobiegł te 200 metrów w czasie 20.99, to jest jego nowy rekord życiowy, no i przy okazji minimum na Młodzieżowe Mistrzostwa Europy, które miały odbyć się w norweskim Bergen. No ale Norwegowie, co też wiedzą kibice skoków narciarskich, uznają grupy sportowców za grupy absolutnie w ogóle wysokiego ryzyka, których absolutnie nie wolno zwolnić 14-dniowej kwarantanny, więc te Mistrzostwa Europy Młodzieżowe odbędą się gdzie indziej, niewykluczone, że w Bydgoszczy. Oczywiście z minimum bardzo się cieszy trener Tomasz Saska, też z postawy drugiej jego zawodniczki Olgi Rzeszewskiej.
Pierwszy start w sezonie na 200 i od razu rekord życiowy minimum na Mistrzostwa Europy, także no, cieszy nas to bardzo, bo pogoda była tragiczna przez 3 dni. Akurat okienko pogodowe się trafiło przez moment, a 15 minut później już było jeszcze gorzej, także naprawdę super, super bieg. Duże rezerwy, bo pierwsze 100 metrów bardzo asekuracyjnie. Jak wiemy, na 200 metrów mierzy się wiatr na ostatniej prostej, a na łuku była wichura w twarz, także też to nie sprzyjało, także pobiegliśmy trochę taktycznie pierwsze 100 metrów. Każdemu się wydaje, że 200 się biega na maksa. To nie do końca tak wygląda. Bardzo wychodząc na prostą, tak naprawdę był chyba przedostatni. Jakby było jeszcze z metr, żeby to wygrał, ale bieg rewelacyjny poniżej 20, no jest to minimum też na uniwersjadę. W tym roku miała być uniwersjada, ale odwołana, przełożona na przyszły rok, ale już mam informację z AZS-u, głównego zarządu, że minima tegoroczne będą uznawane na przyszły rok, także od razu na uniwersjadę Łukasz zrobił minimum, także rewelacja. No, Olga Rzeszewska tylko była jeszcze tak naprawdę, no w pierwszy dzień w ogóle mieli biegać jeszcze 100 metrów, ale warunki pogodowe były tragiczne, bo była ulewa, lało, przekładano biegi 3-krotnie. Dlatego w ogóle zrezygnowaliśmy dla bezpieczeństwa w ogóle z biegania 100 metrówki i oni nie biegali. Olga sezon best na 200. Wygląda to coraz lepiej, bo to już chyba teraz drugi czy trzeci wynik w Polsce na 200. Rozkręcamy się, także też to dobrze wygląda. No w Gdańsku sołtysiaki biegali 400 metrów. Fatalne warunki, ulewa, godzina rozgrzewki, nie było gdzie się schować. Podobno mieli kałuże w butach, jak biegli. Daniel trzecie miejsce zajął z wynikiem 47,5, Bartek 49, chyba 20. No nie jestem zadowolony z czasów, nie widziałem tych warunków, bo mnie tam nie było, ale no z tego, co słyszałem, to no nie dało się biegać szybciej.
Tyle trener Tomasz Saska. Dodajmy, że Olga Rzeszewska wywalczyła brązowy medal w kategorii uczelni społeczno-przyrodniczych. W rzucie oszczepem 4. miejsce zajęła Julia Szała z AZS-u WF Gorzów, która była też 2. w kategorii uczelni wychowania fizycznego. Z kolei 4. w rzucie młotem była jej klubowa koleżanka Aleksandra Dobrowolska, także 2. w tej podkategorii i 3. w ogóle wśród klubów AZS, bo wygrała Aleksandra Śmiech, która nie reprezentuje klubu AZS, ale uczelni inne typu. Tyle jeżeli chodzi o lekką atletykę. Z kolei na stronie, jeżeli mówimy o klubie AJP, na stronie eurobasket.com pojawiła się informacja jakoby Borisława Hristova, czyli Bułgarka, koszykarka polskiej strefy inwestycyjnej Gorzów z minionego sezonu, porozumiała się co do warunków z zespołem Walencji, gdzie co ciekawe miałaby zastąpić byłą zawodniczkę AZS-u AJP Litwinkę Laurę Juskaitę. Pytaliśmy w klubie, jak się klub czy klub potwierdza rzeczywiście, że Borisława Hristova podpisała umowę w Walencji, no i oczywiście kontrakt jej się skończył i że nie będzie już zawodniczką w przyszłym sezonie, bo była to zawodniczka absolutnie przewidziana do budowy składu na przyszły sezon. W Gorzowie usłyszeliśmy tylko, że nie ma klub takich informacji, no i że więcej wypowiedzi w tej kwestii nie będzie, a przypomnijmy, że klub ogłosił gorzowskie pozyskanie Anny Makurat, która występowała ostatnio w Stanach Zjednoczonych, a wcześniej w Arce Gdynia, młodego, dużego talentu polskiej koszykówki. No, chcieliśmy też na ten temat porozmawiać, ale jakby jeszcze tutaj nie ma woli, zobaczymy na pewno być może do tematu, jeżeli chodzi o nasze koszykarki i budowę składu na przyszły sezon. Wrócimy, a w ostatniej prostej powiemy jeszcze o siatkówce.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Siatkarze GSZS 17 Gorzów rywalizowali we Wrocławiu w turnieju 1/4 finału Mistrzostw Polski Młodzików, no i okazał się tu kluczowy mecz z gospodarzami Koralem Wrocław, przegrany, zacięty 1-2. W podgrupie gorzowianie rywalizowali także z MKS-em Będzin Gładko, z adeptami klubu plusligowego przegrali 0-2, 2x13, no i nie wyszli do decydujących meczów i w meczu o piąte miejsce pokonali AZS Nysa 2-1. Trener Waldemar Malinowski właśnie podkreśla, że ten mecz z wrocławianami, którzy później wygrali cały turniej, okazał się kluczowy.
No, była bardzo duża szansa po przegraniu pierwszego seta. No, w drugim chłopcy się wzięli tak do roboty, no i wygrali. W tiebreaku szło punkt za punkt, to stanął 10-10. Niestety szedł mój najlepszy zawodnik na zagrywkę, który wcześniej zrobił bardzo dużo punktów z wyskoku. No niestety kazałem mu zagrywać maksymalnie, no i zepsuł. Mimo, że wcześniej mu się udawało. No i Wrocław odbił, poszedł, mieli chłopca na zagrywce, który też świetnie zagrywał, nie podeszli. Nie potrafiliśmy dokładnie nagrać, super rozegrać i przegraliśmy końcówkę tiebreaka. No z Nysą graliśmy o piąte miejsce, tak trochę się obawiałem, czy chłopcy grając powiedzmy o pietruszkę się zmobilizują, ale świetnie podeszli do meczu i mimo absencji kluczowego zawodnika na boisku ze względu na kontuzję, daliśmy radę i pokonaliśmy Nysę 2-1.
Ta grupa rokuje na przyszłość, na rozwój?
No oczywiście myślimy o budowie przyzwoitego zespołu kadeta, ale różnie to bywa, bo czasami ci najlepsi zawodnicy mogą być kąsani przez inne kluby i mogą próbować nam ich wyciągnąć, nie? A no, taka jest w tej chwili światówka młodzieżowa, że dobre ośrodki, na przykład Jastrzębie i no, wiele jest takich ośrodków, no szukają takich fajnych chłopaków i próbują ściągać do siebie. W sumie to jest minusem dla tych małych klubów, takich jak nasze, ale, no, ale mają też szansę dużego rozwoju w klubach takich już dużo lepiej zorganizowanych i, no, no i bogatych bardziej.
Tyle trener Waldemar Malinowski. Jutro magazyn piłkarski po 17:00. Tam będzie m.in. o bardzo ważnym zwycięstwie Warty, która pokonała na wyjeździe ROF Rybnik 1-0 i już naprawdę jest dość całkiem blisko utrzymania w trzeciej lidze. Będzie także o Stilonie, o piłkarkach KKP Warty. Tam dwa wysokie zwycięstwa. To jutro w magazynie piłkarskim po 17:00. Oczywiście w środę po 13:00 magazyn żużlowy, a za dziś dziękuję Filip Górecki. Spokojnie. Wieczoru.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17:00 na 95 i 6 FM. Sponsorem audycji była korporacja Joker Taxi. Telefon 95 7 220 220.